i ogród.
Krzysztof Mysiak i Małgorzata Maksim, kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród. Dzień dobry. Jak głośna będzie lodówka, ile wody zużyje pralka, te informacje znajdziemy na nowych etykietach energetycznych zamieszczonych na sprzęcie AGD i RTV, bo od marca tego roku uległy one zmianom. Pojawiły się nowe piktogramy, kody QR, znikną te plusy, a sprzęt będzie oznaczany literami od A do G. Dzięki temu nowemu prawu do naprawy ograniczymy również elektrośmieci i co ważne, na podstawie nowych przepisów producenci muszą zapewnić dostępność części zamiennych przez 7 do 10 lat po zakończeniu ich produkcji i wprowadzeniu ostatniej partii do obrotu. I o tym właśnie będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie, ale też powiemy, jak interpretować te oznaczenia, a także o czym mówią nam te stare, czyli A++ i tak dalej, bo i to nam się jeszcze przyda. Podpytamy też naszego eksperta, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie takich urządzeń w ogóle oraz co jest ważne już potem w takiej codziennej eksploatacji sprzętu. Bo Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele. O tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo i co sprawi, że w ogóle nam się będzie chciało po prostu w tym domu czy ogrodzie przebywać, a tym samym pozwoli nam obniżać rachunki czy zaoszczędzić energię. Podpowiadamy więc różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie i nowościach rynkowych. Każdy w tym programie może znaleźć coś dla siebie albo dla najbliższych znajomych czy przyjaciół i podzieli się wiedzą właśnie z innymi. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogród@radio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje i własne doświadczenia, które można przekazać słuchaczom. Dom i Ogród, jak w każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin, tak i dzisiaj potrwa do 12. Warto więc z nami zostać. Serdecznie zapraszamy.
Dom i Ogród.
No właśnie, ile wody zużyje pralka, jak będzie głośna pralka czy inne urządzenia. Te informacje znajdziemy już teraz na nowych etykietach energetycznych zamieszczonych na sprzęcie AGD i RTV, bo od marca właśnie tego roku będą zmiany, właściwie już są zmiany. A więcej o tym powie doktor inżynier Robert Jędrychowski z Politechniki Lubelskiej.
W roku 2010 Komisja Europejska wprowadziła rozporządzenia, które dotyczyły oznaczenia produktów, w zasadzie wyrobów, między innymi z grupy AGD, ale nie tylko, wyrobów, które charakteryzowały się największym zużyciem energii w gospodarstwach domowych. Wprowadzono oznaczenia literowe, które zawierały się w przedziale od A do G, ale wraz z rozwojem technologii, wraz z rozwojem urządzeń, te urządzenia stawały się coraz bardziej energooszczędne. Stąd też niejako bardzo szybko wszystkie zaczęły być lokowane w grupie A. Stąd pojawiła się konieczność dodawania kolejnych oznaczeń. Oznaczenia te w postaci plusów były dopisywane do litery A i tak z biegiem czasu zaczęliśmy kupować urządzenia A+, A++ i tak dalej, i tak dalej. Doszliśmy ostatnio do 4 plusów dodawanych do A. No i w zasadzie można by zapytać, gdzie miałoby się to skończyć. I Komisja Europejska i parlamentarzyści doszli do wniosku, że warto by jeszcze raz pochylić się nad tym tematem, ponieważ dodawanie kolejnych plusów do oznaczeń przy literze A sprawiło, czy dało taki efekt, że ludzie przestali na to zwracać uwagę. To znaczy, może nie tyle przestali zwracać uwagę na to, jak urządzenia i ile urządzenia zużywają energii, wody i tym podobnych mediów, co zacierała się różnica między oznaczeniem A z 2 plusami, A z 3 plusami i w zasadzie konsument dochodził do takiego wniosku, że jeden plus tam dużej różnicy nie czyni, więc tańsze urządzenie też ma plusy i ja go wybieram. Aby tego uniknąć, od 1 marca 2021 roku wchodzą w życie nowe oznaczenia, które zostały przedefiniowane tak naprawdę, aby nie stosować dodatkowych oznaczeń przy literze A, powrócono do oznaczeń od A do G, ale oczywiście przypisano im już nowe wartości związane z energochłonnością. No i tak dla poszczególnych grup urządzeń, na przykład AGD, zdefiniowano te parametry niejako od nowa.
Jakie są założenia? Jak to powinniśmy interpretować?
Założenie na dzień dzisiejszy jest takie, że urządzenia, które mieściły się w kategorii A++, a w zasadzie A z trzema plusami, dostaną nową klasę energetyczną C, natomiast dla klasy D będą A z dwoma plusami, a A+ będą od F do G. Czyli jak łatwo zauważyć, na dzień dzisiejszy w ogóle nie przewidziano nadania oznaczenia dla klas A i B, przewidując, że dalszy rozwój technologiczny urządzeń sprawi, że oznaczenia te będą potrzebne za kilka lat. Oprócz tego w rozporządzeniu dotyczącym oznaczeń energetycznych, nowych etykiet dla oznaczeń energetycznych, wprowadzono dodatkowe piktogramy, które poniekąd już były we wcześniejszych oznaczeniach, ale teraz zadbano o to, żeby one były bardziej czytelne, bardziej wyraziste. Po pierwsze, wprowadzono kod QR, przez który bardzo szybko będzie można zeskanować informacje o danym urządzeniu i odczytać wszystkie zawarte o nim dane. Dalsze informacje mogą dotyczyć na przykład zużycia wody, poziomu hałasu, a więc takie piktogramy zostały wprowadzone. Oprócz samych oznaczeń dotyczących energochłonności, które zdefiniowano na nowo, w prawie zostały również dodane nowe elementy wiążące się z żywotnością urządzeń, a tak naprawdę z wydłużeniem życia urządzeń AGD, RTV, rozszerzeniem zakresu gwarancji i koniecznością zapewnienia przez producentów dostępności do części zamiennych dla produkowanych urządzeń.
A już po przerwie powiemy, jakie oznakowania będą obecnie dostępne w sklepach i o czym świadczą poszczególne piktogramy i jak to wszystko w ogóle interpretować.
Dom i ogród.
Spróbujmy to wszystko teraz rozpracować, czyli według nowych etykiet od A do G. Oznacza to, że im bliżej początku alfabetu, tym jest jakby wyższa klasa sprzętu.
Tak, to znaczy, że sprzęt jest mniej energochłonny, bardziej oszczędny. No oczywiście za tym idzie również cena, bo tutaj nie ukrywajmy, ale no, wdrożenie wszystkich elementów wiążących się z energochłonnością podnosi cenę produktu jako takiego. Ale za tym idą oszczędności później.
Czy to oznacza, że sprzęt, który dotychczas był wyprodukowany, będzie miał nadal oznaczenia A++ i dalej, czy to zniknie i będą tylko nowe oznaczenia od A do G?
To znaczy na pewno będzie przez pewien czas w sprzedaży taka pewna dwoistość. To znaczy produkty wyprodukowane przed i oznaczone przed 1 marca tego roku będą posiadały stare oznaczenia. To na pewno i one będą w sprzedaży. Natomiast nowe produkty, które będą pojawiały się jakby wraz z nowymi dostawami, będą miały obowiązek już funkcjonować według nowych oznaczeń.
Przypomnijmy zatem, jak interpretować te etykiety sprzętu, które dotychczas obowiązywały A++ i tak dalej. Co mówią o tym sprzęcie te symbole?
To są jakby klasy energochłonności. Tutaj dla każdego jakby nie można tego zdefiniować tak prosto. Po prostu dla każdego rodzaju sprzętu oznaczono pewne przedziały energochłonności i one tutaj były przypisane do poszczególnych klas.
Czyli im więcej plusów, tym większa klasa wyższa.
Tak, tym wyższa klasa. Tak było wcześniej. A teraz to powiedzmy A z trzema plusami trafia do klasy C. No na razie najwyższej. A, B są zarezerwowane chwilowo na przyszłość.
Czyli przy zakupie takiego sprzętu jak pralki, lodówki i tak dalej, to musimy zwracać uwagę, jak ten sprzęt będzie i jest oznakowany.
Teraz jakby wrócimy do tych rozwiązań, które były 10 lat temu, kiedy ten sprzęt jeszcze był jakby trochę mniej zaawansowany technologicznie. Czyli zwykłemu użytkownikowi znowu będzie łatwiej zdecydować, no bo bardziej zrozumiałe jest przejście z B do z C do B niż, no, powiedzmy, dodanie kolejnych plusów. AGD, RTV, tutaj no, klimatyzacje, bo tu też wchodzą w te zakresy tego typu sprzętu. Sprzęty, które są energochłonne, które znajdują się w gospodarstwach domowych. Nie, jakby nie ma tutaj tylko i wyłącznie ograniczenia do AGD, no bo coraz częściej w gospodarstwach domowych mamy klimatyzację, mamy jakieś urządzenia no, ogrzewające pomieszczenia i one też będą mogły być opisywane tymi klasami energochłonności.
A skoro mówimy o sprzęcie AGD i RTV, co jest ważne przy zakupie w ogóle, przy wyborze tego sprzętu?
Przede wszystkim proszę pamiętać o tym, że ta klasa jest podpowiedzią dla nas. Powinniśmy oczywiście w miarę naszych możliwości finansowych wybierać sprzęt jak najbardziej oszczędny, ale też powinniśmy pamiętać o tym, że ten sprzęt powinien być no, dopasowany do naszych potrzeb. Ta energooszczędność najlepiej się sprawdza dla dużych urządzeń, dla urządzeń, które zużywają najwięcej energii. Czyli jeżeli my w naszym gospodarstwie domowym najczęściej używamy na przykład pralki, to warto wtedy pomyśleć, żeby ta pralka była w wyższej klasie energooszczędności. Razem z tymi klasami będą podane na etykietach kolejne na przykład piktogramy, gdzie na pralce będzie podana ilość wody przypadająca na jedno pranie lub na zmywarce będzie na przykład symbolicznie podana ilość naczyń, które możemy w trakcie tego jednego zmywania umyć. A więc to jest ta dodatkowa informacja, która w postaci piktogramów pojawi się oprócz klasy efektywności energetycznej.
O poziom hałasu i o eksploatację też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Przy urządzeniach AGD to chyba jest bardzo istotny poziom hałasu.
Tak, kolejny piktogram, który jest dodany, on początkowo na przykład był istotny no, dla sprzętu AGD, ale na przykład też dla opon samochodowych. Tutaj były podawane tego typu informacje. Tak, on to jest czwarty z piktogramów, który jest jakby przewidziany do opisu sprzętu AGD, poziom emitowanego hałasu. Dla poziomu hałasu są przewidziane cztery kategorie od A do D, także tutaj w ten sposób będzie to oznaczone. Oznaczone rysunkiem głośnika i podana litera określająca poziom hałasu. W starych oznaczeniach były podane decybele, co nie było takie czytelne, no bo zwykły użytkownik no mógł po prostu nie rozumieć, co te decybele de facto oznaczają. One też były, tak, ale właśnie były podawane w decybelach.
Co jest jeszcze ważne przy zakupie pralki, lodówki, zmywarki czy innego sprzętu? Czym się kierować?
Przy zakupie warto kierować się jakby zdrowym rozsądkiem, czyli wyważyć sobie koszty poniesione na zakup urządzenia, czy ta jakby lepsza jakość, większa efektywność energetyczna, no po prostu czy nam się zwróci w oszczędnościach za energię. Dlatego ja zawsze sugeruję, żeby zwracać uwagę na najbardziej energochłonne urządzenia, które kupujemy, bo wtedy jest szansa, że jeżeli więcej wydamy pieniędzy przy zakupie, wybierzemy urządzenie o lepszej efektywności energetycznej, to te pieniądze po 2-3 latach nam się zwrócą w postaci mniejszych rachunków za prąd. Jeżeli natomiast no, takie nasze myślenie będzie dotyczyło urządzenia, które i tak używa bardzo mało energii, ale no, zapłacimy dużo więcej za to, że będzie miało literkę B zamiast C, no to tutaj nasz zdrowy rozsądek powinien nam podpowiadać, że to nam się nie będzie opłacać. Takie niestety badania też są, że też były prowadzone takie powiedzmy badania konsumenckie, które pokazywały ile na przykład pralka musiałaby pracować, żeby osiągnąć korzyści z zakupu pralki w wyższej klasie energetycznej.
A potem już w eksploatacji takiego sprzętu, o czym pamiętać, co ważne?
No w eksploatacji tych urządzeń, taka najważniejsza zmiana, która się pojawi, która jest wymuszona właśnie prawem, zmianą prawa europejskiego, to jest taka, że nie musimy się już obawiać, że po upłynięciu gwarancji, a często tak było, że na przykład po 2 latach mija gwarancja i nasze urządzenie nagle zaczyna się psuć. I wtedy okazuje się, że nie ma już części, że nie ma już możliwości naprawy tego urządzenia. Tutaj rozporządzenie wprowadza obowiązek na producentów wydłużenia produkcji części zamiennych do wybranych grup urządzeń, no i przechowywania tych części. Na wypadek właśnie, gdyby były potrzebne do serwisowania urządzeń. No i też dodatkowym aspektem, które wprowadza to rozporządzenie, jest również uszczegółowienie jako tego cyklu życia po wycofaniu urządzenia z eksploatacji, czyli co powinniśmy z nim zrobić, gdzie powinniśmy te urządzenia AGD i RTV oddawać, czyli nie możemy ich wyrzucać, powinny być przyjmowane w odpowiednich miejscach do utylizacji.
Warto się tym wszystkim zainteresować. Dziś naszym ekspertem był doktor inżynier Robert Jędrychowski z Politechniki Lubelskiej. A już po krótkiej przerwie będą informacje dla miłośników ogrodu, dla działkowców i innych, którzy cokolwiek uprawiają.
Dom i ogród.
No i mamy wiosnę, na razie astronomiczną, od jutra kalendarzową, a na taką odczuwalną musimy jeszcze trochę poczekać. I tutaj wraz z nadejściem wiosny co roku pojawia się ten sam problem, wypalanie traw i nieużytków, a przypominamy, że jest to zabronione, grożą za to wysokie kary. To bardzo niebezpieczne działanie, zarówno dla nas, dla ludzi, jak i siedlisk zwierząt. I co roku nie odstraszają ani kary, ani utrata dopłat, a naukowcy przekonują, że korzyści z takiego wypalania nie ma, mimo społecznego przeświadczenia, że właśnie wypalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Tymczasem jest to błędne myślenie, bo jest zupełnie inaczej. Prowadzi to do niekorzystnych, a wręcz nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym, o czym mówi rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Paweł Duklewski.
Kolejnym zagrożeniem takim istotnym jest tutaj właśnie niszczenie gleby i humusu. Wypalanie trawy pociąga za sobą to, że również wierzchnia warstwa gleby, tak zwana warstwa glebotwórcza, w której materia organiczna rozkłada się, tworząc właśnie tą próchniczą warstwę wierzchnią, która jest najbardziej żyzna i najbardziej korzystna dla rozwoju roślin, zostaje spalona wraz z ogniem do atmosfery. Dostają się bardzo duże ilości związków węgla, które dla materii organicznej są kluczowym budulcem. Są kluczowym budulcem również dla organizmów żywych. Po wypaleniu takiej trawy powstaje bardzo duża ilość popiołów, co również może spowodować duże zmiany w glebie, przede wszystkim zakwaszenie tej gleby. Więc z zakwaszeniem gleby w konsekwencji wiąże się to, że zmienia się skład gatunkowy na tych wypalonych łąkach. No i mamy do czynienia z tym, że rośliny, które są roślinami nasiennymi, no niestety nie będą mogły w kolejnym sezonie wegetacyjnym funkcjonować, ponieważ nasiona raczej mają małą zdolność wytrzymywania wysokich temperatur. Ale z kolei dalszą konsekwencją jest to, że jeśli nie będzie roślin nasiennych, to będą się rozwijały rośliny wieloletnie, byliny. I te rośliny, które właśnie rozwijają się przez system korzeniowy, rozmnażają się przez system korzeniowy, potrafią zniszczyć ekosystem, jakim jest łąka, ponieważ zagłuszą pozostałe inne gatunki, które mogłyby się tam znaleźć. Innym z zagrożeń, no to jest zagrożenie dla ptaków. Ptaki, które gniazdują w trawach, ptaki, które budują swoje gniazda na glebie, na przykład przepiórki, na przykład derkacze, na przykład różnego rodzaju wróblowate, które przebywają, gnieżdżą się i żerują w wysokich trawach bądź niskich krzewach, również giną niestety z powodu właśnie takiego postępowania z suchą trawą na łąkach. Takim dodatkowym elementem, który powiedzmy może nie jest najważniejszym zagrożeniem, ale również wpływa negatywnie, jest to, że Po wypaleniu wierzchniej warstwy roślinności, po wypaleniu wierzchniej warstwy gleby, o czym już zresztą mówiłem, ta gleba może ulec erozji w wyniku wiatru czy wody, więc po prostu warstwa, wierzchnia gleby ulega zniszczeniu poprzez rozwiewanie, poprzez spłukiwanie, a dodatkowo tego typu związki, które powstają przy spalaniu, mogą trafić do wód powierzchniowych, jezior i rzek i powodować ich eutrofizację, czyli zarastanie, czyli po prostu zanikanie różnego rodzaju oczek wodnych, różnego rodzaju starorzeczy czy cieków wodnych, które również są siedliskami z kolei innego typu organizmów. Zmienia się wtedy struktura takiego siedliska i niestety część gatunków, które wcześniej na danym terenie żyła, już nie będzie mogła funkcjonować.
A nawet niewielkie wypalenie takiego małego poletka może wywołać potężny pożar, a podczas pożarów łąk temperatura ognia przy ziemi może sięgać 1000 stopni Celsjusza. Do atmosfery przedostają się wtedy te szkodliwe związki chemiczne, niepotrzebne związki pyły przede wszystkim. Pamiętajmy też, że dodatkowo dym z pożarów przy drogach znacznie ogranicza widzialność kierowców, co może prowadzić do powstawania groźnych w skutkach kolizji, wypadków drogowych. Warto o tym wszystkim pamiętać i przypominać innym.